Witam Was, chwała Bogu. Dzisiejsze moje kazanie zatytułowałem Zawsze bezpieczni, ale postawiłem sobie tu w Twoich notatkach znak zapytania, więc powinno to kazanie brzmieć Zawsze bezpieczni? I pod koniec sami sobie odpowiemy na to pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy zawsze bezpieczni. Chciałbym, żebyśmy mogli się cofnąć naszymi myślami do VI wieku przed naszą erą. VI wiek przed naszą erą. Dzisiaj mamy rok 2017, czyli ile to lat temu było? 2600 lat, słuchajcie. 2600 lat temu to wszystko było. Czasy bardzo odległe, tak zwana starożytność. Ja czasami, gdy będę mówił do Was, będę zadawał pytania, więc miejcie odwagę i odpowiadajcie, bo to wtedy jest dla mnie sygnałem, że mam z Wami kontakt nawiązany. Powiedziałem, że cofamy się naszymi myślami do VI wieku przed naszą erą, bo chcę dzisiaj razem z Wami zajrzeć do Księgi Daniela. Odszukajcie Księgę Daniela. Przypominam, że Księga Daniela jest w Starym Testamencie. Księga Daniela. I najprawdopodobniej, wręcz chyba na pewno, autorem tej księgi właśnie jest Daniel. Księga Daniela. Zatrzymamy się przy trzecim rozdziale, ale ja będę chciał jeszcze skorzystać z innych fragmentów. Ci z Was, którzy czytali Księgę Daniela nie jeden raz, pewnie pamiętają, że Daniel i jego przyjaciele zostali jako jeńcy wyprowadzeni do potężnego państwa w tamtym czasie, do Babilonii. Król Nebukadnesar, dokładnie król Nebukadnesar II, oblegał Jerozolimę, zdobył to miasto, zburzył częściowo i zabrał ze sobą w niewolę, dokładnie to jest napisane w pierwszym rozdziale, niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Dlaczego to zrobił? Słuchajcie, te starożytne cywilizacje budowały się w ten sposób, że najczęściej brano w niewolę nie jakąś biedotę. Biedotę zostawiano zawsze w spokoju, ale zabierano najczęściej młodych mężczyzn, dobrze już wtedy wykształconych i najczęściej pochodzących z takich właśnie rodów królewskich i szlacheckich. A więc zobaczcie, Daniel i jego przyjaciele, zaraz powiem wam, kto to był. Pamiętacie pewnie ich imiona? To był Ananiasz, Miszael i Azariasz. Oni czterej zostali wraz z potężną grupą wyprowadzeni do Babilonii. I co się tam z nimi działo? Pewnie pamiętacie, że zaraz na początku to król Nebukadnesar zmienił ich imiona. Dlaczego? No przecież Babilończycy, Hebrajczycy ze sobą sąsiadowali. Właściwie te języki to tak się ze sobą mieszały. Dlaczego on to zrobił? Otóż słuchajcie, imiona w starożytności dzisiaj być może też zawsze ze sobą coś noszą. I nie wiem, czy pamiętacie, że Daniel został nazwany Baltazarem. I w tym imieniu Baltazar kryje się, słuchajcie, nazwa babilońskiego boga. Czy pamiętacie takiego boga babilońskiego, bardzo okrutnego? Jak ten bóg się nazywał? Głośniej powiedzcie. Był to bóg, słuchajcie, Baal. I Baltazar w swoim tym imieniu, dawny, poprzedni Daniel, w swoim imieniu nosił teraz imię Baltazar. A więc tam gdzieś krył się w tym jego nowym imieniu ten właśnie nowy bóg babiloński. Co się działo z tymi młodzieńcami? Słuchajcie, miano ich wychować i przygotować do służby w Babilonii, do służby królewskiej. Ale coś niezwykłego się stało. Otóż słuchajcie, oni nie zrezygnowali ze swojej tożsamości. Będąc młodymi Hebrajczykami, postanowili zachować pewne swoje obyczaje. Co to takiego było? Może wszystkiego nie szukajcie, ja przeczytam. Później będę chciał, żebyście otworzyli Pismo Święte. Ale teraz przeczytam z pierwszego rozdziału taki bardzo ważny fragment, mówiący o tym, jaką postawę ci młodzieńcy tam przyjęli. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzy się nam, jak wyglądamy i jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm, ze stołu królewskiego i według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. I co się okazało? A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali, byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A więc popatrzcie, coś niezwykłego. Przecież oni byli tylko jeńcami. Właściwie, jaką mógł mieć pozycję jeniec w nowym państwie? Jeniec był właściwie chyba też niewolnikiem. I popatrzcie, Daniel i jego przyjaciele byli tak odważni, że poprosili o, tak mogę powiedzieć, o zachowanie swojej tożsamości. Ktoś powie, tam takie zawracanie głowy, oni chcieli tylko innego jedzenia. Słuchajcie, to był dopiero pierwszy krok. Daniel i jego przyjaciele poprosili o możliwość takiego odżywiania się, jakie wcześniej mieli w swoim państwie w Izraelu. Coś niezwykłego. Wielka odwaga. Ale o czym to jeszcze świadczyło? Słuchajcie, to świadczyło też o tym, że Daniel i jego przyjaciele nie wtopili się w to nowe środowisko, bo ten pierwszy rozdział nie mówi nic o innych dziesiątkach młodych mężczyzn, którzy do Babilonii zostali wywiezieni czy zabrani, tylko Daniel i jego przyjaciele, mądrzy, młodzi chłopcy. I zauważyliśmy, co się stało, że Daniel znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. No właśnie, bo gdybyśmy zajrzeli do drugiego rozdziału, to znajdziemy tam informację, że Daniel, słuchajcie, to zyskał wielkie uznanie u samego króla Nebukadnesara. Dlaczego? Dlatego, że wytłumaczył jemu sen, który się przyśnił właśnie królowi. Zyskał wielkie uznanie. I wydawać by się mogło, że ten podziw króla był tak wielki, że nawet Daniel w pewnym sensie wpłynął na sposób myślenia i wierzenia króla. I przeczytam na dowód tego dwa, słuchajcie, takie wersety. Z drugiego rozdziału, 46 i 47 werset. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. A więc słuchajcie, Daniel, ten wygnaniec, mógł powiedzieć: hurra, udało się. Nie dość, że zachowaliśmy swoją tożsamość, to jeszcze wpływamy na króla. Może zostaniemy, nie wiem, misjonarzami Boga Jahwe w tym nowym państwie babilońskim, bo trzeba wam wiedzieć, że Babilończycy wtedy w starożytności, w tym czasie, o którym tutaj mówimy, to znacznie przewyższali swoją kulturą, wiedzą, obyczajami właśnie państwo izraelskie. No ale Babilończycy byli wyznawcami wielu bogów, więc pewnie Daniel myślał, teraz król Nebukadnezar uzna naszego Boga, będzie wyznawcą Boga Jahwe. Ale słuchajcie, nic z tego, wcale się tak nie stało. Król Nebukadnesar był przewrotnym człowiekiem i powiem brzydko, miał w nosie nową religię, miał w nosie wierzenia Daniela i jego przyjaciół. On pozostał przy swoim. I teraz bardzo ważny rozdział. Chcę, żebyście teraz wszyscy otworzyli właśnie to miejsce, trzeci rozdział, taki dłuższy fragment, muszę go przeczytać, żebyśmy mieli taki cały obraz tego wydarzenia, bo przypominam, że spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: zawsze bezpieczni? I teraz przeczytam historię o przyjaciołach właśnie Daniela, o tych, którzy otrzymali nowe już imiona. Trzeci rozdział, od 1 do 27 wersetu. Będę bardzo wolno czytał, także chcę, żebyśmy tutaj też swoją wyobraźnię mogli zaangażować. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który zniósł król Nebukadnezar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. I stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnezar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie, oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów, a więc Daniela i jego przyjaciół. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnezara: królu, żyj na wieki! Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnezar oderwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i że nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni oraz dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego. I wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców: czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu? A on odpowiadając rzekł: oto ja widzę 4 mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd 4 osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł: Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Tyle mówi historia, tyle mówią te zapisy. Chciałbym, żebyśmy tak przyjrzeli się tu niektórym bardzo ważnym takim wersetom. Król kazał wykonać posąg. Wiecie, ja podejrzewam, że pomysłodawcą tego posągu wcale nie był król, ale byli to ci właśnie doradcy. Byli doradcy, którzy chcieli tak wkraść się w łaski właśnie króla i oni wpadli na ten pomysł, wybuduj królu posąg, wybuduj wielki posąg. Słuchajcie, ten posąg, wyobraźcie sobie, miał wysokość aż 27 metrów. Olbrzymi, wysoki posąg. O czym ten posąg świadczył? Najciekawsze jest to, że posąg przedstawiał samego króla. Jak myślicie, o co królowi chodziło? O co chodziło tym doradcom? Posąg, który przedstawia 27-metrowego króla. To była próżność, słuchajcie, królewska. Tak, jestem wielki, jestem wielkim królem. Ale to wszystko świadczyło o zarozumiałości tego króla. Król chciał być równy bogom. Dlaczego? Dlatego, że przecież wszyscy, czytałem tu kilka razy, powtarzały się te opisy, starożytni mieli właśnie to do siebie, że oni powtarzali pewne takie opisy, a więc ci doradcy byli pod wrażeniem. Nasz Pan jest wielki, król jest wielki. Król przecież Nebukadnezar mógł życie zabrać każdemu, kto nie wpadł mu w oko. W tym sensie nie wpadł mu w oko, że nie był pod jego łaską. Słuchajcie, czy dzisiaj mamy takich współczesnych Nebukadnesarów? Jak wam się wydaje? Czy są dzisiaj tacy współcześni Nebukadneserowie? Są, tak? O kimś konkretnym myślicie? Słuchajcie, są tacy dzisiaj naprawdę Nebukadnesarowie. Są tak samo próżni jak tamten król. Potrzebują poklasku, potrzebują władzy. Jakże często, to nawet filmy polskie przedstawiały dosyć tak zabawnie, pamiętacie jeden z takich filmów, chwaliło się pana kierownika, panie kierowniku, pan jest najlepszy, pan wszystko potrafi, ja pana najbardziej tak lubię, najbardziej pana cenię, chociaż są tutaj w zakładzie pracy tacy, którzy nie cenią do końca pana, którzy przeciwko panu piszą różne listy. Panie dyrektorze, panie kierowniku, a może by taki artykuł o panu gdzieś napisać w gazecie, wtedy by wszyscy zobaczyli, jaki pan jest niezwykły. Współcześni Nebukadnesarowie odrzucają Boga, słuchajcie, albo obnoszą się ze swoją pobożnością, prawda? Jesteśmy bardzo często zdziwieni, że taki bezbożny człowiek, słuchajcie, taki przewrotny, a on w kościele publicznie tam się gdzieś modli, słuchajcie. Tak jest. Ja osobiście znam, słuchajcie, takich ludzi, którzy wręcz oczekują, żeby ich chwalić za to, że są w kościele, że idą do spowiedzi, słuchajcie. To oni, ci współcześni Nebukadnesarowie, chcą decydować o życiu i losie innych. To oni twierdzą, że mogą zwolnić z pracy, kogo chcą, że mogą przyjąć, kogo chcą do pracy. To oni, słuchajcie, decydują o swobodach i prawach obywatelskich. Mogą je ograniczać, bo uważają, że mają do tego prawo. Najgorsze jest to, że ci źli przywódcy otaczają się też, słuchajcie, złymi doradcami. I gdy zaglądamy do tego 8 wersetu, popatrzcie, co mamy napisane. Że pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Oskarżyli złośliwie Szadracha, Meszacha i Abednego. Donosiciele donieśli królowi o tym, że tam są tacy, którzy nie chcą się pokłonić. Dla tych trzech młodych mężczyzn nastał czas bardzo trudnej próby wiary. Słuchajcie, przecież oni byli zarządcami prowincji. To życie w tej Babilonii naprawdę zaczęło im się bardzo dobrze układać. Ułożyli sobie to życie. Nawet zaakceptowali swój pobyt w Babilonii. Zgodzili się z tym wszystkim, że już nie mają do czego wracać. Do swojego państwa już nie wrócą. W tej Babilonii w pewnym sensie było im naprawdę już tam dobrze. Rozwijali się. Ale nie zmienili swoich wierzeń, bo czcili tylko swojego Boga. I z tego powodu byli ciągle obserwowani. Mam pytanie. Czy nie odnosicie niekiedy wrażenia, że w swoim miejscu pracy jesteście wnikliwie obserwowani? Przyglądają wam się ludzie. Nie pije, może go boli żołądek. I tłumaczysz, że to nie jest powód żołądka. Słuchajcie, jeżeli jest jakaś impreza, to trzeba po prostu powiedzieć odważnie, że nie. Nie ma powodu iść wtedy do łazienki i tam godzinę siedzieć, bo łazienka komuś będzie potrzebna, prawda? Wystarczy raz powiedzieć, że nie i to wystarczy. I to ludzie zapamiętają. Ci trzej młodzieńcy mieli odwagę, nie pokłonili się posągowi, temu potężnemu posągowi. Co prawda naradzili się na to, na wielką próbę wiary, jak powiedziałem wcześniej, na wielkie doświadczenie, ale tak chcieli. Mam pytanie, czy dzisiaj chrześcijanie, my właśnie, czy my dzisiaj przechodzimy jakieś próby wiary, słuchajcie? Tak czy nie? Głośniej powiedzcie. Tak, słuchajcie, przechodzimy próby wiary. Tak jest. Nawet jeżeli może w niektórych kazaniach słyszymy, że życie jest bezpieczne, że jest słodkie, że powinno się tobie powodzić, a nie widzisz do końca tego powodzenia, nie widzisz do końca tej słodkości, to wcale nie oznacza, że z tobą nie ma Pana Boga. Bo przechodzimy próby wiary. I odczytam na potwierdzenie tego, o czym teraz rozmawiamy, o czym mówię, tylko jeden werset z listu Piotra. Jeden werset z listu Piotra, z pierwszego rozdziału, nie szukajcie, to jest taki chyba nawet znany nam wszystkim, ja to przeczytam. Piotr, który chodził z Panem Jezusem przez 3 lata, widział to Boże błogosławieństwo, sam był niezwykłym człowiekiem, napisał, słuchajcie, o próbach wiary. Mam już ten 6 rozdział, 2 wersety. 6, 7 werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc słuchajcie, słusznie powiedzieliście, dobrze powiedzieliśmy, że przechodzimy, słuchajcie, próby wiary. Życie nie będzie słodkie. Zresztą pamiętacie, Salomon pisał o tym, że nadmiar miodu może spowodować mdłości. A więc są potrzebne różne emocje w naszym życiu. Wiara nasza jest wypróbowywana. Ci trzej młodzieńcy, o których ciągle mówimy, mieli taką niezłomną postawę, bo zobaczcie, to nawet może trąci taką zarozumiałością, co odpowiedzieli królowi, gdy król tu się nad nimi wycząsał, jeżeli nie, dlaczego tego nie robicie, wrzucę was do pieca i tak dalej. 16 werset, mamy tak napisane, wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadneserowi, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas. A jeżeli nie, 18 werset, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Powiedziałem, że może taka odrobina zarozumiałości. Nie mamy potrzeby tobie odpowiadać. Słuchajcie, oni po prostu wiedzieli i chcieli powiedzieć do króla bezpośrednio w ten sposób. Królu, ty i tak tego nie zrozumiesz. Ty i tak tego nie ogarniesz. Co ci będziemy tłumaczyć, dlaczego my tego nie robimy? Z jakiego powodu? No przecież mówimy ci, dlatego. Ale król oczywiście zarozumiały człowiek, butny człowiek, upierał się przy tym, jeszcze go podpuszczano, że ma żądać tego właśnie pokłonu. I tak tego nie zrozumiesz. Kolejne moje pytanie. Słuchajcie, czego my oczekujemy od Boga? Czego my od Boga oczekujemy? Wszyscy dzisiaj tutaj siedzący, wy, którzy mnie słuchacie, ja też sobie na to pytanie próbuję odpowiedzieć. Czego oczekujemy od Boga? Dlaczego w Niego wierzymy, słuchajcie? Z jakiego powodu jesteśmy dzisiaj w Kościele? Takie bardzo proste pytanie. Czego oczekujemy od Pana Boga? Podajcie chociaż 3-4 takie odpowiedzi. Jeszcze raz. Czego oczekujemy od Pana Boga? Dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Nie wiecie dlaczego? bo Pan Jezus za nas umarł. Czyli rozumiem, że to jest taki dowód wdzięczności, tak? Dowód wdzięczności, jestem tutaj dla Pana. Tak, tylko że ja pytanie moje tak postawiłem, czego my oczekujemy od Pana Boga? Pokoju, miłości oczekujemy, pokoju, akceptacji, prawda? Czego jeszcze od Pana Boga oczekujemy, słuchajcie? Czego? Schronienia, słusznie, schronienia. Pewnie, że tak. Nawet znamy taki werset, jest w Biblii napisane, że z ręki Twojej nas nikt nie wyrwie, z ręki mojej was nikt nie wyrwie. Pięknie, prawda? A czego jeszcze, słuchajcie, oczekujemy? Schronienia, pokoju, miłości, tak. Zobaczcie, jaką wielką miłość dał nam Bóg, tak mówi Boże Słowo. A czego jeszcze oczekujemy, słuchajcie? Że co? Że Pan Bóg nam pomoże. Znamy taką myśl, wszelką troskę, co mamy zrobić z troską? Złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Co jeszcze, słuchajcie? No tak, liczymy, że Pan Bóg, że Pan Jezus dotrzyma swoich obietnic i zabierze nas z tej ziemi. Tak, przecież list Pawła do Tesaloniczan mówi o tym, prawda, że na głos trąby Bożej zostaniemy pochwyceni i tak dalej. A czego jeszcze, słuchajcie, oczekujemy? Powiecie to, co wam przychodzi do głowy. Tak, tak, że to w przyszłości, co prawda, nie wiemy kiedy, może jutro, może za 100 lat, słuchajcie, może wcześniej, że będziemy zawsze z Nim. A więc zobaczcie, od Pana Boga oczekujemy wszystkiego najlepszego, prawda? Mogę tak to ująć? Mogę, prawda? Wszystkiego dobrego. Pan Bóg nam się kojarzy z tym, który jest bogaty, który ma wszystko, który zawsze będzie nas chronił. Gdy, nawet jest taka pieśń, pewnie u was może kiedyś była śpiewana, u nas też, Pan mnie szczerze, pamiętacie? Pan mnie szczerze i tak dalej. A więc to jest taki wyraz takiego naszego oczekiwania, że Pan Bóg nas chroni, Pan Bóg nas szczerze. A słuchajcie, a jeżeli te nasze marzenia o Panu Bogu niekoniecznie się tak spełniają, jak sobie to wyobrażamy, jeżeli to nasze oczekiwanie w stosunku do Pana Boga jest nieco inne, a czasami okrutnie inne, to co wtedy? Czy rezygnujemy z Pana Boga? Oczekujemy zbawienia, On jest wierny, mówimy, prawda? Dlaczego to pytam? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ci młodzieńcy odpowiedzieli, jeszcze raz to czytam, my nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Król. A jeżeli nie, a więc zobaczcie, dopuścili taką myśl, że może być zupełnie inaczej, słuchajcie, i było inaczej. Prawda? Zobaczcie. Weźmy to pod uwagę. Mówię, jako ludzie wierzący Pana Boga i słusznie kojarzymy z kimś niezwykle dobrym. Rzeczywiście, Bóg jest miłością, pewnie. Przecież cytujemy bardzo często werset z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Pamiętacie, prawda? To jest piękny cytat mówiący o miłości Bożej. A co jest, jeżeli jest inaczej, nie tak jak chcemy? Nie spełniły się wszystkie nasze marzenia, słuchajcie. Albo jak Mojżeszowi, spełniły się inaczej, zupełnie inaczej. Czy byłby to powód do tego, żeby stwierdzić, nie ma Pana Boga? Nie ma Pana Boga. Jest to wszystko jest wielkim kłamstwem. Nie, słuchajcie, nie. I wiecie co? Chcę przeczytać, jeżeli chcecie, otwórzcie, to jest piękny fragment, piękne fragmenty, list do Hebrajczyków. Myślę, że tak raczej rzadko czytany ten list, choćby w naszym zborze, ale list do Hebrajczyków takie pewne światło wnosi w to nasze oczekiwanie, jeżeli chodzi o Pana Boga. List do Hebrajczyków, on jest przed listem Jakuba, a jest za listem do Filemona. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. Tam mamy tak zwanych bohaterów wiary. Popatrzcie wszyscy. Ja wszystkich fragmentów nie będę czytał, wszystkich wersetów nie będę czytał, tylko tak wybiorę, będę mówił, które. Pierwszy werset. Bo nasz stosunek do Pana Boga opiera się na wierze, prawda? Wierzymy, że Bóg jest miłością, wierzymy, że Bóg istnieje. Nawet Jakub napisał, że bez wiary nie można podobać się Bogu, a więc wierzymy. Wierzymy w Pana Boga. I teraz tak, o wierze. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I zobaczcie, ci bohaterowie wiary, tutaj wymienieni, oni tę wiarę w jakiś sposób przeżywali. I może siódmy werset najpierw. Przez wiarę zbudował Noe, oszczerzony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkiem dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest wiara. Więc zobaczcie, Noe oczekiwał takiej Bożej opieki i doczekał się. Pan Bóg mu powiedział, ma wybudować arkę. I arkę wybudował. Noe został uratowany. I następny taki werset, też mówiący o takim naszym oczekiwaniu, 27 werset. Przez wiarę opuścił, chodzi akurat tu o innego bohatera wiary, o Mojżesza, Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Mojżesz, słuchajcie, oparł się na wierze. Następny werset, 29. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Jeszcze jeden. 34. Zgasili moc ognia, uniknęli oszcza miecza, podwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. 35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. I dalej, słuchajcie, muszę to przeczytać, chociaż nie chcemy tego. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Tak się kończy ta myśl. A więc słuchajcie, jak to jest z tymi naszymi oczekiwaniami w stosunku do Pana Boga? Chcemy, żeby nas błogosławił, chcemy, żeby nas kochał, chcemy, żeby nas chronił, chcemy, żeby nas wspierał, chcemy, żeby dawał nam naszego chleba powszedniego i tak dalej, i tak dalej. I prawie nigdy nie chcemy dopuścić myśli, że może być inaczej, że możemy być odrzuceni, że możemy być poniewierani, że możemy stracić wszystko. Ci młodzieńcy postawili wszystko na oszczu noża. Nie mamy potrzeby królu tobie odpowiadać. Pan Bóg może nas wyratować. A jeżeli nas nie wyratuje, to i tak nie będziemy kłaniali się temu posągowi. Słuchajcie, wiara pełna podziwu. Co mogli stracić? Wszystko mogli stracić. Tę pozycję w Babilonii, to wykształcenie. Byli przecież, jak wcześniej czytałem, zarządcami, słuchajcie, prowincji. Pewnie mieli już może swoje rodziny nawet. Takie wspaniałe życie przed nimi się rozciągało, roztaczało. Przyszłość, szczęśliwa przyszłość. A tu nagle taka próba wiary, a tu nagle piec. Co zrobić? Przecież wystarczyło tylko się pokłonić. Dlaczego tego nie zrobili, słuchajcie? Dlaczego w wielu sytuacjach postępujemy wbrew temu, czego ludzie oczekują. Jesteśmy inni za wszelką cenę. Czy chodzi tylko o taką manifestację naszej pobożności? Myślę, że nie. Myślę, że tak bardzo pokochaliśmy Pana Boga. Jak tego Pana Boga pokochaliśmy? Z całej siły. Jak jeszcze go pokochaliśmy? Z całej mocy. Z czego jeszcze? Z całego serca, słuchajcie. I możemy jeszcze dodać swoje jakieś uwagi. Tak bardzo pokochaliśmy Pana Boga, że z tego wszystkiego nie chcemy zrezygnować, że nie chcemy zrezygnować z Pana Boga. Mimo, że czasami wiąże się to z utratą, nie wiem, przyjaciół. No ale jacy to przyjaciele, pomyślcie. Jacy to przyjaciele, którzy zostawią nas, bo stwierdzą, że nie akceptujemy ich zachowania. Jacy to przyjaciele, którzy zostawią nas, bo nie pasujemy do ich środowiska. Nic nie tracimy, słuchajcie. Nic nie tracimy, a zyskujemy wielką wiarę. Zyskujemy miłość Pana Boga. A więc powiedzieliśmy, że chrześcijanie przechodzą próby wiary. I dalej patrzymy do Księgi Daniela, wracamy do Księgi Daniela, słuchajcie, co się działo? Czy król machnął na to ręką, czy powiedział, to satrapowie mnie namówili, żebym tak postąpił. Nie, król dalej, słuchajcie, był butny. Ten dyrektor, ten kierownik dalej był butny. Tak jest, dobrze mu podpowiadają. Niech tak zrobi. Słuchajcie, mamy napisane w 21 wersecie, wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Związano ich i wrzucono. Jako ciekawostkę powiem, że Babilończycy, zresztą inne ludy już też, potrafili wytapiać metale. Złoto, srebro, miedź i tak dalej, też żelazo. Ten piec został, jak tu przeczytają, rozpalony 7-krotnie bardziej. Prawdopodobnie do temperatury 1000 stopni Celsjusza. Ognisty piec. W psalmie znajdujemy taką myśl, więzy otchłani otoczyły mnie. Te więzy, którymi zostali związani ci trzej młodzi ludzie, w pewnym sensie symbolizują taką niemożliwość zmiany swojego położenia. Słuchajcie, związani, wrzuceni do pieca, 1000 stopni, a nie uciec. Zawołać, do kogo wołać? Jedynie do Pana Boga, ale czy usłyszy z tego pieca? Pamiętam taką myśl, to Piotr usłyszał pod koniec swojego życia takie słowo od Pana Jezusa, a ty, gdy się zestarzejesz, pamiętacie to? Ty, gdy się zestarzejesz, tam jest taka myśl, że kto inny cię przepasze. To była taka prorocza wypowiedź Pana Jezusa o tym, że Piotr będzie ukrzyżowany. Rzeczywiście Piotr tego nie chciał, został przepasany, został ukrzyżowany. Nie mógł od tego uciec. Nie mógł uciec od tego swojego ognistego pieca. Rozżarzony, rozpalony piec. Jest to symbol, słuchajcie, takich przemian, obraz cierpienia i sądu. Dlatego nieprzypadkowo was pytałem wcześniej, czy takie piece, czy takie doświadczenia w swoim życiu przechodziliśmy. W ogniu sądu, taką myśl sobie zapisałem, bezbożny spłonie, sprawiedliwy zaś będzie oczyszczony i nagrodzony, bo wyjdzie z tych płomieni pieca. Ogień strawił tych najsilniejszych mężczyzn, żołnierzy w państwie babilońskim. Mam pytanie. Możemy odpowiedzieć, nie musimy, niech to zostanie w nas. Czy w swoim życiu mamy taki piec ognisty? Czy przechodzimy przez takie piece ogniste w naszym osobistym życiu, słuchajcie? Na początku spytałem o to doświadczenia wiary. Powiedzieliście, że tak. Czy zdarzyło się wam w życiu raz, może kilka razy, a może jeszcze nie, być w takim osobistym piecu ognistym? Mieliście takie przeżycie? Mieliście, tak? Jak sobie z tym poradziliście? Tylko zaufanie do Pana Boga, prawda? Jest taka myśl w Nowym Testamencie, to Pan Jezus powiedział, nie troszcie się o nic, to prawda, jest ta mowa o takich codziennych sprawach, nie troszcie się o nic, pamiętajcie, co będziecie jeść, co się będziecie przyodziewać i tak dalej, nie troszcie się, bo poganie się troszczą. Tak sprawdziłem, słuchajcie, w oryginale greckim, tam jest inaczej napisane, to nie troszcie się jest tak dosyć delikatnie w języku polskim oddane, tam jest, dosłownie powinno być, nie wpadajcie w panikę. Ktoś to bardzo trafnie określił i powiedział, że inaczej, nie troszcie się o nic, to nie walcie głową, wiecie co, w mur, bo i tak nic nie zmienicie. Bo Pan Bóg jest tym, który może to zmienić. Związani, wrzuceni do rozpalonego pieca. Co mogli zrobić? Wcześniej podjęli decyzję. Jeżeli Pan nas wyratuje, to nas wyratuje. Jeżeli nie, to król, my ci nie będziemy na to pytanie wcale odpowiadać. Zostawimy wszystko. Zostawimy Babilonię, zostawimy przyszłość, bo chcemy być tylko z naszym Panem, z naszym Bogiem. Jest taka pieśń, nie wiem, czy ją znacie, zboże, też ją kiedyś śpiewaliśmy. Dziś przeżar pieca, pamiętacie dalej, jak tam jest? Dziś przez żarpieca wielkich utrapień prowadzę Ciebie, chyba wciąż, czy już, prawda? Lecz zamiast dam Ci, pokręciłem troszeczkę, lecz zamiast miedzi tam, zamiast miedzi złota skarb. Jest taka myśl, ale jest ta myśl o tym, że jest ten piec, dziś przez żarpieca. I coś niezwykłego, to musimy zauważyć, słuchajcie, 25 werset. Jeszcze wcześniej, 24, wtedy król Nebukadnesar przeląkł się szybko, powstał, odezwał i zapytał swych doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla, prawda król, a on odpowiadając, rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Słuchajcie, król zobaczył czterech mężów, przecież trzech tylko młodych mężczyzn wrzucono. Jest piękna myśl w Nowym Testamencie. Jestem z wami, pamiętacie dalej? Jestem z wami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Z tymi młodymi mężczyznami był anioł, król zobaczył anioła. To Pan Jezus powiedział do swoich wiernych, jestem z wami zawsze, jak długo? Po wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Jeżeli zdarzy ci się, będziesz w ognistym piecu, nie jesteś tam sam. Jeżeli będziesz czuł, że jesteś związany, nie masz żadnego wyjścia. I powiem wprost, nawet zbór ci nie będzie mógł pomóc, no bo jak ci pomoże? Są takie sytuacje. Znajdziesz się tylko sam. To pamiętaj, przypomnij sobie to słowo, jestem z wami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To mówi Pan Jezus. To jest obietnica samego Pana Jezusa. Mamy taką inną myśl apostoła Pawła w jednym z listów, gdy już był sądzony, napisał tak, a podczas pierwszej rozprawy, pamiętacie dalej? Nikogo przy mnie nie było. Ale co? Ale Pan stał gdzie? Przy mnie, słuchajcie. A więc zobaczcie, coś niezwykłego. Paweł, ten mąż Boży, niezwykły człowiek, przeżywał takie właśnie zdarzenia. Wielki człowiek, wielki ewangelista. Zbory zakładał w Koryncie, w Galacji, gdzieś tam jeszcze. Ale miał taką sytuację, że był totalnie, zupełnie sam. Jeszcze raz powtarzam, podczas pierwszej rozprawy tak powiedział, nikogo przy mnie nie było, ale Pan stał przy mnie. Może to, co powiem, nie jest, słuchajcie, pocieszające, no ale tutaj z kazalnicy powinniśmy raczej głosić prawdę. Chcę powiedzieć, nie unikniemy ognistych pieców. Są one wpisane w ludzkie życie. Zgadzacie się z tym? One są wpisane w nasze życie, słuchajcie. Dzięki Bogu, że mamy pracę, że macie pracę, że w rodzinie się układa, że dzieci się nawracają, że siedzicie ze swoimi dziećmi w kościele. Piękne przeżycia, prawda? Ale ten piec ognisty może się nagle pojawić. Nie bójcie się, nie jestem prorokiem, także tutaj niczego nie prorokuję, ale no tak mówi Boże Słowo. Ten ognisty piec jest wpisany w nasze życie. Tak w życiu się dzieje, słuchajcie. Mamy napisane, czytaliśmy, że gdy król Nebukadnesar zbliżył się do otworu pieca, kazał wyjść tym młodym ludziom, wręcz zawołał, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj na to Szadrach, Meszach i Abednego, wyszli ze środka ognia. Pytanie. Słuchajcie, jacy oni wyszli z tego pieca? Jak myślicie? Jest napisane, że ogień niczego tam nie strawił, nawet swąd nie przeszło ich ubranie, ale tak głębiej sięgam. Jacy oni wyszli z tego pieca, słuchajcie, jak myślicie? Silniejsi. Fizycznie? Nie, słuchajcie, duchowo, słuchajcie. Oczyszczenie, jak mówiłem wcześniej, że ten ogień, ten piec oczyszcza, słuchajcie. Tak jest, ten piec ich oczyścił. Wyszli z tego pieca oczyszczeni, wzmocnieni duchowo. Jacy jeszcze wyszli? Pomyślmy jeszcze, słuchajcie. Radośnie, słusznie, radośni i szczęśliwi, słuchajcie. Tak. Co się okazało? Że ten Pan Bóg, któremu ufali do końca, a może gdzieś tam taka myśl się pojawiła, a jeżeli nas nie wyratuje, to królu, to jeżeli nas nie wyratuje, czyli dopuszczali taką myśl, że ten Pan Bóg jest tak wielki, tak potężny, że co? Że uratował, słuchajcie, zobaczcie. Po raz kolejny uratował. Słusznie tu brat pastor podpowiada, bez więzów wyjście. Słuchajcie, zostali uwolnieni, zobaczcie. Prawda? Przypomnijcie sobie takie swoje sytuacje życiowe. Wow, Boże, dziękuję Ci, jestem wolnym człowiekiem. Ten problem został wreszcie rozwiązany. Jestem wolny, prawda? A wszystko było skomplikowane, jak ten piec rozpalony. Żadnego ratunku. Nikt nie potrafi pomóc. Związanie totalne. I nagle taka ulga. Pan Bóg uzdrowił, Pan Bóg pomógł załatwić, Pan Bóg obronił, Pan Bóg rozwiązał ten problem. Jestem wolny. Wolny od więzów. Jestem wolny od ognistego pieca. Słuchajcie, i choćby dlatego warto, tak to może dziwnie brzmi, ale warto przechodzić przez taki piec ognisty, żeby później nabrać tego głębokiego oddechu, żeby to życie nie było takie szare. Tak jest. Oczekujemy od Pana Boga, to się bardzo często zwora, przecież wszyscy modlą, takiego Bożego poruszenia, takiego Bożego począśnięcia, niektórzy bardziej tak dosadnie mówią, żeby Pan Bóg coś zrobił. Ale najczęściej mówimy o tym tak, żeby się pojawiły dary Ducha Świętego, ale niekiedy jest zupełnie inaczej. Pan Bóg w swój sposób, taki dziwny czasami, począsa nami. Prawda? I stwierdzamy, będąc w tym ognistym piecu, że tak dawno czytaliśmy Biblię. Że ta Biblia z tą zakładką, to na tej półce już tam leży tyle tygodni, już nawet nie pamiętasz, co czytałeś. Ten ognisty piec powoduje, że zaczynamy szukać Pana Boga. No ale to okrutne, ktoś powie, dlaczego Pan Bóg, przecież Bóg jest miłością. Właśnie dlatego, że jest miłością, przygarnia nas czasami w taki dziwny sposób do siebie. I gdy wychodzimy z tego pieca, zauważamy miłość Bożą. Ta miłość wtedy jest taka głęboka, taka prawdziwa, taka niezwykła. Nabieramy wtedy zaufania do Pana Boga. Postawa, jak powiedzieliście, radośni byli, wzmocnieni byli ci młodzieńcy. Ich postawa tym razem wpłynęła na króla Nebukadnesara. Tu mamy taki fragment, ja tylko przeczytam może jeden werset, może dwa, 28 werset. Nebukadnesar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszecha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, by tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Popatrzcie. Czy król się nawrócił? Nie wiem. Może niekoniecznie. Jeżeli czytaliście Księgę Daniela, to znajdziecie taką myśl o królu Nebukadnesarze, że miał swój ognisty piec. Przez 7 lat chyba miał schizofrenię. Zachowywał się jak zwierzę, został odrzucony. Po 7 latach przywrócono go władzy królewskiej. Być może to zdarzenie, to co zobaczył wtedy, tych czterech w piecu, spowodowało, że zaczął szukać Pana Boga. Może tak było. Na koniec mam pytanie do nas wszystkich. Słuchajcie, czego uczy nas ta historia? Bo przecież ta historia jest w pewnym sensie taką piękną historią, z drugiej strony taką nieco niepokojącą, bo przecież nie chcemy takich przeżyć, ale ona czegoś nas uczy. Czego uczy nas ta historia? Nie słyszę. Czego? Ufności do Boga. Czego nas jeszcze uczy ta historia, słuchajcie? Czego jeszcze? Pewności, że Bóg jest z nami. Ufności, pewności, powtórzę się, ale powiem, zaufania do Pana Boga. Uczy nas może też cierpliwości, słuchajcie. Oddania wszystkiego Panu Bogu. No i to pytanie, bo tytuł kazania Zawsze bezpieczni. Co możemy powiedzieć? Zawsze bezpieczni? Jeżeli Pan Bóg z nami, to nawet w czasie próby bezpieczni. Jeszcze raz zadam pytanie, zawsze bezpieczni? Z ręki Pana Boga nas nikt nie wyrwie. Jest taka myśl, którą znalazłem też w Nowym Testamencie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Ale co, pamiętacie? Ale duszy zabić nie mogą. Nawet i tak się dzieje. Ale nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który i duszę, i ciało może zniszczyć w ogniu piekielnym. Inna taka myśl, nie wiem, czy radosna, myślę, że jednak tak. Posłuchajcie, to są słowa Pana Jezusa. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale co? Ale ufajcie, bo co? Jam zwyciężył świat, słuchajcie. Nie dajcie się nabrać na Ewangelię słodką, nic się nie dotknie, zawsze będzie dobrze. Okej, okay, bracie, okej, okay, aleluja i do przodu. Nie zawsze masz ochotę mówić aleluja. Masz sytuacje, w których nie chciałby, żeby ktokolwiek cię widział. I męczą cię wszystkie pytania, jak tam w twoim życiu. Masz dosyć takich pytań. Ale pamiętajmy, na świecie ucisk mieć będziemy, ale co? Ale ufajmy, bo Pan Jezus zwyciężył świat. To Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, Ojcze, nie za światem proszę, ale za kim proszę? Ale za tymi, których mi dałeś, słuchajcie. Szadrach, Meszach i Abednego to bohaterowie starożytności. Nasze imiona, my dzisiaj, to bohaterowie czasów dzisiejszych, XXI wieku. To tyle, chyba powiem amen na to, co powiedziałem. Niech nas Pan Bóg błogosławi w tych naszych ognistych piecach. Niech Pan Bóg nam przypomina te myśli, które dzisiaj usłyszeliśmy. Pamiętajcie, jeżeli coś się w życiu stanie, coś nas dopadnie, to nie jest koniec świata. Jestem z wami, dokończmy, jak długo? Jestem z wami zawsze, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.